Godzina 9.36. Witamy Państwa w poranku wnet. Naszym gościem jest profesor Stanisław Gebhardt, ekonomista, działacz chadecki i współpracownik Roberta Schumana. Jak to się stało, że poznał Pan tego człowieka?
Zostałem zaproszony do niego do domu przez mojego przyjaciela w Paryżu, Seweryna Eustachiewicza, który był w kontakcie z różnymi politykami francuskimi, reprezentując w Paryżu Międzynarodową Unię Chrześcijańskich Demokratów Europy Środkowej, która miała wtedy centralę w Nowym Jorku, a on był reprezentantem w Paryżu i on powiedział, że zorganizował to spotkanie z Robertem Schumanem w domu Schumana, o ile pamiętam, na ulicy Rue de Lille, pod szóstym chyba w Paryżu. No i siedzieliśmy u niego z półtorej godziny. To był moment dość dla nas na uchodźstwie dość ważny. To był październik polski, prawda? Mieliśmy nadzieję, że to jednak będzie jakaś przełom w tej systemie komunistycznym w polskim, że jednak będzie otwarcie jakieś na system, powiedzmy, demokratyczny, że ta partia komunistyczna pokaże się inaczej niż dotychczas, co było oczywiście błędem, z czego nas wyprowadził Schuman. To znaczy mnie. Ja byłem pełny entuzjazmu, prawda? Prowadziłem organizację młodzieżową. No, uważaliśmy, że państwa zachodnie powinny gwałtownie wystąpić, niezbrojnie. Nie mieliśmy, my młodzi, nie mieliśmy wątpliwości, że nie będzie trzeciej wojny światowej, która miała być wojną wyzwoleńczą, ale że to potrząśnie systemem komunistycznym. Robert Schuman powiedział, że on uważa, że nie, Europa Zachodnia nie jest przygotowana, bo wojna wielka tak zniszczyła, że wszyscy szukają pokoju, rozwoju, możliwości normalnego życia. No a Stany Zjednoczone, właśnie wtedy były wybory amerykańskie, Eisenhower drugi raz startował, Stephenson był przedstawicielem demokratycznym. Obydwaj wygłosili takie mowy, zresztą wyborcze, że w żadnym wypadku nie będą interweniować w Europie przeciwko Związkowi Radzieckiemu, że nie chcą żadnych zmian. No więc oczywiście to przekreślało, w każdym razie potwierdzało to, że nie będzie żadnych interwencji. Nam nie chodziło o interwencję zbrojną, ale o interwencję dyplomatyczną, że właśnie, że trzeba demokratyzować coś takiego, co się nie stało. Parę tygodni potem była interwencja sowiecka na Węgrzech, znane historie. I tutaj ostatnie słowo na ten temat. Schuman właściwie był jakoś proroczy. On uważał, że w naszej części Europy to się zmieni. Tylko to niestety wymaga czasu, że cały reżim komunistyczny zaczyna pękać. Prawda? Stalin to jeszcze trzyma, ale 56 rok już nie trzymał Stalin, tylko po Stalinie Chruszczow i tak dalej. Ale że to wszystko zaczyna się trząść. On obliczał, że to ze 30 lat co najmniej.
No i się sprawdziło.
No tak jest.
Prawie, że co do joty.
No nie zupełnie, to trwało dłużej trochę.
Od 50.
roku, 86, tak.
To 87, kiedy to zaczęło trzaskać już tak zdecydowanie. 86 pojawił się Gorbaczow przecież.
No właśnie,
te słynne dowcipy, czy w Rosji ma, czy w Związku Radzieckim ma rządzić 90-latek, czy 80-latek, czyli młodość, czy doświadczenie. To też... Minęło wiele lat, powstała Unia Europejska. Czy ten kształt, który mamy od traktatu z Maastricht, do którego Polska dołączyła, to jest to, co Robert Schuman wymyślił, co chciał dla Europy?
Myślę, że nie. Myślę, że nie. Ja bym wrócił do traktatów rzymskich, kiedy powstała Wspólnota Gospodarcza i Euratom. Tak samo jak Wspólnota Węgla i Stali, oczywiście Schumann uważał, że to powinno trzeba zjednoczyć, co zostało zjednoczone, te trzy wspólnoty, że tak powiem, różne. Natomiast były dwa postulaty jego, które zresztą powtarzał w różnej formie. Mianowicie, że ten związek jest związkiem narodów suwerennych, które są równouprawnione w decyzji co do współpracy. To jest pierwsza rzecz, która właściwie może w traktatach późniejszych jest teoretycznie uwzględniana, ale praktycznie wobec nadbudowy biurokratycznej systemu działania, podejmowania decyzji jest właściwie, są lepsi i gorsi w tej Unii Europejskiej, silniejsi i słabsi, prawda? I czego, co było antytezą, co jest właściwie antytezą tego, co uważał Schumann, który chciał, żeby to właśnie była ta równość krajów, które to nie jest federacja, gdzie się liczy każdy głos, prawda, ten ma więcej, ten ma mniej, ale to jest związek, wolny związek niezależnych krajów, wobec tego każdy kraj ma takie same prawa decyzji, jak wielki czy mały, prawda? Więc to jest jedna rzecz, która odróżnia trochę, tak zresztą ojców, bym powiedział, w ogóle wspólnoty europejskiej, bo przecież najwcześniej umarł de Gasperi, prawda? Ale także widział, że to jest niemożliwe zrobienie federacji na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zresztą tak samo Adenauer, który miał świadomość, jak powstawały Niemcy, które nawet po wojnie Hitler, prawda, zrobił z tego, bardzo Bismarck już próbował zrobić coś jednego, że tak powiem, ale po tej wojnie różnice między krajami niemieckimi jednak były widoczne, co Bawaria do dziś dnia utrzymała pewną niezależność większą niż inne pozostałe kraje. Więc Adenauer miał świadomość, że trudno jest narzucić, stworzyć coś, federację po prostu tych krajów, że trzeba powoli ewentualnie dojść może do tego, ale w tej chwili, w obecnym momencie konieczny jest jednak podtrzymanie tej idei suwerennych, związku suwerennych państw, to znaczy związek narodów, prawda? Różnica tam to jest bardziej operatywna, znaczy federacja to już jest.
A z czego się biorą te tendencje centralizujące biurokrację?
Bo ja wiem, myślę, że jest kilka zupełnie niezależnych elementów. Jeden, i myślę, że najważniejszy, to jest polityczny, że duże kraje, jak Francja i Niemcy, mają tendencję, my wiemy lepiej. I wobec tego jedno, my wiemy lepiej, a z drugiej płacimy więcej. I wobec tego tak automatycznie narzuca się pewne rzeczy. Ja zresztą w czasie moich różnych prac międzynarodowych często się z tym spotkałem, że na przykład Niemcy z ich punktu widzenia w najlepszej wierze narzucali swoje rozwiązania rodzącym się demokracją w Ameryce Południowej. Kończyło się katastrofą. Dlaczego? Mimo pieniędzy, mimo wszystko. Bo te kraje są inne. No, każdy kraj jest inny. Mają swoje tradycje, swój sposób. Nawet przechodzenie do demokracji, likwidację z totalizmów miejscowych, prawda, dyktatur i tak dalej, no wymaga innego systemu niż w Niemczech, prawda? Ale Niemcy uważali te różne fundacje, że u nas to dobrze zagrało, to powinno także zagrać, a nie zagrało.
No, tak samo jak u nas, prawda? No te tak. Niemieckie rozwiązania i no tak, niemieccy stronnicy.
Zupełnie ja uważam tragiczny. Ale dobrze, ale to był jeden z większych. Wiemy lepiej po prostu. Finansowo i przekonań. To był jeden. Drugie, też bardzo ważne, ta no, ten Unia i jej raczej organy powoli stawały się no, punktem, elementem czy ośrodkiem, który decydował i narzucał krajom, słabszym krajom, jeszcze bardziej Unii Europejskiej, pewne rozwiązania, czasem wymuszając, bardzo delikatnie oczywiście, na pierwszy rzut oka niewidocznie, pewne rozwiązania przyjęte centralne, szczególnie, że większość tych małych krajów, czy tych nowych krajów, że tak powiem, jak my w Europie Środkowej, no, mieliśmy jakieś korzyści finansowe czy inne, które wymagały, niepotrzebnie zresztą, narzucały taki stosunek, taki, ja taki, nie wiem, usłużny, niepotrzebnie, jakiś taki, co było, co jest niestety bardzo, bardzo szkodliwe dla nas, dla Polaków specjalnie, bo my nie trzeba się kłócić, nie trzeba awanturować, ale można być stanowczym. To jest niemożliwe, to być, rezultaty są takie, tego nie możemy przyjąć. I to, myślę, takie stawianie sprawy w tej biurokracji europejskiej znajduje zrozumienie. Niechętnie zrozumienie znajduje, ale znajduje. I nie jest dramatem. Nawet jeżeli groźby za tym idą, no to zawsze można przywołać prawda, rozwiązania traktatowe, prawda, które mówią o suwerenności, o tym, co my dalej. Obrona naszych interesów i w tych rozgrywkach ostatnich 2-3 lat jest słaba moim zdaniem, bo trzeba mówić językiem zrozumiałym dla odbiorcy. Opowiadania różne, bardzo ciekawe o naszych sytuacjach dla większości odbiorców nic nie znaczą. Oni wyszli z innej sytuacji, inne pojęcia są i wobec tego uprzejmie może słucha się tego, ale nie przekonywujące. No, na przykład te wszystkie oskarżenia prawne, które nam się wydają bez sensu, ale oni uważają na podstawie swoich pewnych sytuacji u siebie w kraju. Natomiast jeżeli się zażąda od nich, no powiecie dokładnie, o co chodzi. Tak, weźmy wasz kraj za przykład. A jak to jest u nas? Nie mówić, że w Hiszpanii, w Niemczech i tak dalej. Jak u was jest? No, zobaczymy. A no, rzeczywiście jest tak samo. No więc dobrze. Teraz kwestia, trzeba tysiące razy mówić o problemie dekomunizacji. Dlaczego? Że system prawny za czasów dyktatury komunistycznej był tylko instrumentem działania państwa czy partii rządzącej. Nic więcej. Nie. Owszem, może w jakiś też nie bardzo w sprawach gospodarczych, bo też zawsze uwzględniał interes w tym wypadku działaczy partyjnych, prawda? Koniec. To jest to. No, czy mamy to dalej utrzymywać?
Że tego od nas chcą, żebyśmy tego nie ruszali, bo ci wszyscy sędziowie i tak dalej są święte krowy. Utrzymujemy władzę nad Polską.
Powiadacie politycznie, przepraszam bardzo, jak są mianowani sędziowie w Holandii. No wprawdzie to formalnie mianuje królowa, ale kto proponuje? Parlament. To znaczy rząd popiera, musi uzyskać aprobatę z Sejmu, Izby Dolnej, jakkolwiek ona się nazywa w różnych krajach. No więc co? Politycznie. No oczywiście Stany Zjednoczone nie są, ale Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych jest partijny. Wiadomo, że partia, która rządzi, i w wypadku wyboru, bo tam są długowieczni czy sędziowie Najwyższego Sądu, wybiera swojego kandydata. Jest napisane, że to jest kandydat właśnie demokratyczny. Nikt się tym nie skandalizuje. Ale co się dzieje dalej? W momencie, kiedy jegomość zostaje sędzią, on jest całkowicie niezależny. On sam działa, jego nie można usunąć. Wobec tego, jak go nie można usunąć, to on jest niezależny, ktokolwiek go mianuje.
Takie konkretne argumenty i takie konkretne rozmowy powinny być prowadzone.
Tak, uprzejmie, no powiedzcie, jak to jest.
Ale wrażenie jest takie, bo te argumenty się pojawiały, które pan profesor przytoczył, bez jakiegoś rezultatu. No, pan Frans Timmermans mówił, że no co prawda w Holandii może jest tak, jak on mówi, ale tutaj jest demokratyczna zasada, to jest istota, a w Polsce jest niedemokratyczna zasada, przepisy mogą być te same, ale my
no
tu jesteśmy...
Ale to dotyczy, ale nikt się nie dowiedział, jaka jest ta zasada. Nikt, nigdy Zimmermann tego nie powiedział, jaka jest zasada.
To prawda, aczkolwiek no, traktują nas z góry, tak? Jak taki kraj kolonialny, podbity, tak. My wam powiemy, jak macie rządzić i żebyście się nie odważyli tego zmienić. Tak. Ma pan takie wrażenie, tak. Że z punktu widzenia Francji,
Może nie tak bardzo, ale Belgii. Podobnie. W tym kierunku.
No i teraz jak?
Zjechaliśmy z tematu, jeżeli chodzi o Roberta Schumana.
Całkowicie.
Więc,
tak.
Prawda, więc ja, pan zapytał, czy te jego zasady są podtrzymywane. Ja uważam, że one są zapomniane po prostu. W tej chwili jest, może nawet nie bardzo się wie, kto to był. Prawda? Szczególnie,
mityczny założyciel Unii Europejskiej, tak. Gdzie każdy może pójść z tęczową flagą i pomachać, tak. Bo...
Powtarza się to ojcowie Europy, trzy nazwiska, prawda? Ale to nic nie znaczy. To jest taka właściwie w tej chwili etykieta europejska, te trzy nazwiska, prawda?
Czy pana zdaniem, bo już zbliżamy się do końca tej rozmowy, będzie teraz zmiana traktatów europejskich, czy zasady funkcjonowania tego tworu?
Jest tendencja, ona jest nie bardzo artykułowana, ale takim wielkim przykładem, który jest mało właściwie wyciągany, to jest kwestia uchodźców. Przecież te decyzje o uchodźcach były właściwie unilateralnie, jak to po polsku mówić,
jednostronnie
podjęte przez Niemcy, przez rząd niemiecki i bez zgody, bez konsultacji z krajami, innymi krajami Unii Europejskiej. I to w tej chwili rozwiązania europejskie, jak co zrobić z tymi uchodźcami, stanowi właśnie otwiera całą dyskusję. Dobrze, decyzja była jednostronna, podjęta przez Niemcy, a tutaj rozwiązania problemu szukamy wewnątrz całej Unii, prawda, wszystkich 27 krajów. No i tutaj jest różnica, prawda, niby widoczna, jak potężny kraj w Unii, który według Schumana powinien mieć takie samo zdanie jak Łotwa czy Malta, prawda? A dzisiaj właściwie widać, że ten duży kraj w jakiś sposób dyktuje politykę.
A kiedy to się zmieniło? Kiedy był ten moment, kiedy Niemcy zrzucili taką owczą skórę i powiedzieli, no...
To nie jest, ja myślę, że to nie jest nawet rzucenie, to się powoli zdziało. Myślę. były duże pieniądze. No, w jakiś sposób trochę Anglicy to modyfikowali, bo zawsze się wtrącali do wszystkich rzeczy bezpośrednio, szukali właśnie poparcia różnych krajów, prawda, i tak dalej. Później pozycja Anglii się osłabła. Cała ta afera nieszczęśliwa, wyprawa do Iraku, prawda, historia Blaira, który no właściwie w tej chwili jest osobą bardzo źle widzianą w Anglii, ze względu na to, że ten cała wyprawa była niepotrzebna. Tam nawet te takie małe trudności były z najwyższym sądem, znaczy tym komisją sędziowską Izby Lordów, prawda? Także też się troszeczkę osłabiła pozycja brytyjska. I myślę, że tutaj tak powoli wpływ i decyzje niemieckie miały duży wpływ, większy wpływ na życie, działalność tych instancji Unii Europejskiej. Ja bym się nie ryzykował powiedzenie, tu jest, tak się stało, tak, bo tak nie było.
Ale wojna w Iraku, taki moment zmiany układu sił, to jest...
Wielki błąd, nawet bym powiedział gorzej, niesłuchanie własnych służb wywiadowczych.
Prawda? Przecież oni wiedzieli, co tam się działo, i Brytyjczycy mówili, że tam nic nie ma. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan profesor Stanisław Gebhardt był naszym gościem. Poranek Wnet dzisiaj, czyli 14 maja, powoli zbliża się do końca. Zostały nam jeszcze 2 minuty. Króciutko, Roman Zawadzki.
Dzień dobry, za panie redaktorze. Tak, za chwilę będzie muzyka. Będzie parę ciekawostek. Naprawdę takich...
To państwa zostawimy w takim razie w tym napięciu. Mamy suspens. Nie wiadomo, co się za chwilę wydarzy. Wiadomo, że teraz musimy podziękować. Podziękujemy Antoniemu Opalińskiemu, który przygotował ten poranek. Podziękujemy Pawłowi Chodynie, który go realizował. Ja nazywam się Aleksander Wierzyński. Prowadziłem. A już za moment audycja muzyczna, więc będzie kulturalnie.